Przede mną piękne jubileuszowe wydanie wielkiej historii Polski, a przy telefonie autor tej książki, profesor Grzegorz Kucharczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ale zanim historią Polski zajmiemy się i 550-leciem parlamentaryzmu polskiego, odpowiedzmy na pytanie, co pan sądzi o tej ustawie 447, która została przegłosowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych?
No cóż, jeżeli przyjąć, że ona otwiera drogę do roszczeń różnych środowisk żydowskich, do tak zwanego mienia niespadkowego, to znaczy mienia pozostawionego bez, że tak powiem, prawnych spadkobierców, no to jeżeli ona byłaby tak realizowana, to by oznaczało, krótko mówiąc, bankructwo Polski, więc chyba najlepszym argumentem, który strona polska może teraz kierować do naszych amerykańskich sojuszników, to jest powiedzieć, no albo kupujemy wasze systemy obrony przeciwrakietowej, albo będziemy realizować ustawę, którą uchwaliliśmy.
Myśli pan, że rząd polski powinien twardo postawić warunki i spróbować zablokować realizację tej ustawy?
No ja uważam, że tak, że chociaż no to już ona jest przegłosowana przez Izbę Reprezentantów, ale tutaj rzecz jasna jest no, bardzo duża rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwłaszcza w kontaktach z Polonią amerykańską, tak mi się wydaje. Słyszymy, że w maju podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych mają być jakieś spotkania z Polonią. No i to wydaje mi się takie wydarzenie, które powinno sprzyjać no, aktywizacji środowisk polonijnych, ponieważ no, nie ma co ukrywać, ta ustawa, gdyby ona rzeczywiście brała taki scenariusz realizacyjny, że oznaczałoby to konieczność wypłacenia przez Polskę w różnych szacunkach, no, ale mniej więcej ponad 200 miliardów dolarów, no to okazałoby się, że to Polska jest państwem, które ma wypłacać reparacje wojenne.
Poczuł pan takie... Właściwie co pan poczuł i co pan pomyślał, kiedy pan dowiedział się o tym, że ta ustawa przeszła przez Kongres amerykański?
No, takie dojmująca fraza, która mi przemknęła wtedy, zresztą nie po raz pierwszy, ale no bo to już przy okazji w ogóle, kiedy ta ustawa zaczęła być procedowana, to takie zdanie, że witamy w świecie realpolitik. Znaczy ja uważam w ogóle, że to mieści się w jakimś takim ciągu wydarzeń, których jak gdyby epicentrum była ta tak zwana kontrowersja wokół nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo w jakimś sensie został przynajmniej na chwilkę podniesiony klos, pod którym żyliśmy. To znaczy okazało się nagle, co o nas tak naprawdę sądzą i jakie są gry interesów, które wokół Polski nasi starzy, wypróbowani sojusznicy prowadzą.
I teraz, kiedy wiemy, że Kongres amerykański ustawę senacką w ogóle w trybie takim nadzwyczajnym przegłosował, tą ustawę 447, czyli wiemy, jakie są myśli kongresmenów naszego podstawowego sojusznika. Wiemy, jakie są relacje polsko-niemieckie, polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie. To co w tym wszystkim, czy między Polską a Komisją Europejską, to co w tym wszystkim, panie profesorze, należałoby zrobić?
No wydaje mi się, że przede wszystkim należy, tak powiem, dokonać rozpoznania, to znaczy i nie ukrywać też tego z opinią publiczną w Polsce, przynajmniej tą częścią, która jest zainteresowana dobrem Polski, to znaczy rozeznania polegającego na tym, żeby określić wyraźnie, pokazać, gdzie się różnimy, gdzie są pola wspólne, co nas łączy i jakie jest, że tak powiem, tło tych naszych wspólnych interesów, że to nie jest tak, jakby się nam wydawało, że łączą nas więzy przyjaźni sięgające czasów Kościuszki i Pułackiego, mówię teraz o Amerykanach, i dlatego złączeni razem wielkiej tradycji wolnościowej będziemy podążać drogą wspólnych interesów. No jak się okazuje, te ostatnie wydarzenia pokazują, to jest taka twarda lekcja, no właśnie realpolitik, że jednak są pewne wspólne interesy, na przykład obecność choćby nawet i rotacyjna jednostek amerykańskich w Polsce w kontekście zagrożenia rosyjskiego, ale z drugiej strony mamy bardzo poważne rozbieżności interesów i trzeba to rozeznać, trzeba o tym wiedzieć i trzeba jednak też informować opinię publiczną w Polsce, żeby nie było na takiej z kolei potem gry na wewnątrz partyjnym podwórku, że a, bo narażacie na szwank nasze żywotne interesy, dobre relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem. A nasz najważniejszy sojusznik okazuje się też ma swoich najważniejszych sojuszników.
A obserwował pan nasze nie starania, tylko te pierwsze próby i przymiarki do tego, żeby zgłosić się i zażądać reparacji wojennych od Niemiec?
No tak jak wszyscy, no, przyglądałem się tym takim dość, że tak powiem, no, nazwijmy to mało systematycznym działaniom, to znaczy one zostały podjęte właściwie dopiero w ostatnim czasie i oczywiście dobrze, że zostały podjęte. Wydaje mi się, że rzeczywiście w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, no to jest wydarzenie no, ze wszech miar, jak się okazuje, jednak słuszne, że podjęto tę sprawę, przynajmniej szacowania tych szkód i jakichś podejmowania wstępnych działań na arenie międzynarodowej, ale ciągle mówimy oczywiście o wstępnych działaniach, gdy chodzi o kwestie reparacji wojennych. No ale no, miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko taka, że tak powiem, sprawa jednego sezonu, bo to jest rzeczywiście, zwłaszcza w kontekście tej ustawy, która została przegłosowana w Waszyngtonie, no to jest sprawa nabiera coraz większej wagi.
A tak na marginesie pytanie o Instytut Zachodni, on działa czy nie działa?
No działa. Wydaje mi się, że jednak coraz lepiej są. No, niedawno nawet przysłuchiwałem się takiej konferencji, która była międzynarodowej, która była zorganizowana w Instytucie Zachodnim w Poznaniu a propos celowości lub niecelowości posiadania własnej waluty narodowej. I że tak powiem, znakiem nowych czasów jest to, że wśród prelegentów nie byli tylko zwolennicy wprowadzenia euro, że to były jednak rzeczywiście jednak głosy zrównoważone i to była rzeczywiście dyskusja. No więc no, wydaje mi się, że to już widzimy pewne stronę ożywienia, pewne takich badań na kierunku niemieckoznawczym w kontekście współczesnym, to rzeczywiście Instytut Zachodni coraz lepiej, jak sądzę, wypełnia swoją rolę.
550 lat parlamentaryzmu polskiego. Taka konferencja będzie jutro w Senacie. Od jakiego momentu liczymy ten polski parlamentaryzm?
No, sądząc po przyjęciu daty jubileuszowej, to mamy 1468 rok, więc to są. To jest panowanie Kazimierza Jagiellończyka, bo o tym okresie monarchii jagiellońskiej mówimy. To rzeczywiście jest tutaj jest zgoda wśród historyków Polski nowożytnej, że to jest początek w ogóle ukonstytuowania się tak zwanego Sejmu Walnego, czyli Sejmu całego Królestwa Polskiego. Co prawda w tym przypadku zazwyczaj daty się przesuwają trochę, co powiem, o kolejne dekady, bo to koniec panowania Kazimierza Jagiellończyka, ale tutaj chodzi o kształtowanie się sejmików generalnych, które rzeczywiście wtedy też nabierają takiej ważnej pozycji ustrojowej. Ona jest uznana. Przywileje mieszackie, które król wydaje, których uznaje kompetencje sejmików rosnące. I tu rzeczywiście mamy taki organiczny wzrost od pozostałości rozbicia dzielnicowego, czyli tych sejmików ziemskich, potem sejmików właśnie całych dzielnic, Małopolski, Wielkopolski, tych najważniejszych i potem kształtowanie się tego sejmu walnego i oczywiście kształtowanie się jako część tego sejmu walnego Senatu, bo trzeba pamiętać, że w tradycji Rzeczypospolitej, która już wtedy właśnie się wyraźnie kształtuje, sejm to nie jest tylko izba poselska. To jest takie zrównoważone, harmonijne współdziałanie trzech czynników. To potem bardzo ładnie opisała tak zwana konstytucja sejmowa Nikinowicz z 1505, że mamy trzy stany sejmujące, jak mówiono, król jako jednoosobowy stan, senat i izba poselska. I one współdziałają. Tutaj oczywiście w tle jest taka bardzo wtedy chętnie przejmowana przez naszych przodków tradycja polityczna sięgająca Arystotelesa, prawda, rząd mieszany jako idealna forma ustrojowa, żeby połączyć różne elementy demokratyczne, arystokratyczne i monarchiczne w jedno które mają harmonijnie współdziałać i działać na rzecz Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, no, taka teoria zrównoważonego rozwoju.
Ale czy nasi przodkowie świadomie odwoływali się do Arystotelesa?
Całkiem świadomie. To była, można powiedzieć, Rzeczpospolita na przełomie XV-XVI wieku. To nie jest kraj gdzieś na uboczu tych głównych prądów intelektualnych, które w Europie kwitną. Mówimy oczywiście o epoce renesansu, która jak gdyby na nowo odkrywa dziedzictwo starożytne, także gdy chodzi o pewne wizje ustrojowe. I tutaj nasi przodkowie, oni byli, no, można powiedzieć, bardzo pozostawali w tym głównym dobrym nurcie myśli europejskiej. Znaczy, to rzeczywiście nie tylko były rozważania teoretyczne, ale co stanowiło sile tamtej myśli politycznej Rzeczypospolitej, że to starano się jak gdyby zaadoptować do warunków naszych. Znaczy nie wtłaczać nas w szablon inny, prawda, tych starszych, mądrzejszych, tylko odwrotnie, to dziedzictwo starożytnych jak gdyby adoptować do naszych potrzeb, naszych warunków, naszych tradycji ustrojowych.
A jaka była ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej?
No, to my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej, prawda, że w jednym dokumencie wszystko jest napisane, jeśli chodzi o ordynację. Właściwie do końca Rzeczpospolitej, czyli do końca XVIII wieku nie było czegoś takiego. To był taki proces zwyczajowy kształtowania się ordynacji. Z reguły polegało to na tym, że do obradowania w sejmikach była uprawniona szlachta, znaczy cała szlachta. Trzeba pamiętać, że szlachta wtedy w Rzeczpospolitej to nie jest jakiś margines, to nie jest arystokracja, tylko to jest takie społeczeństwo szlacheckie. Niektórzy historycy mówią nawet kilkanaście procent ogółu ludności, co jednak na owe warunki, na tamte warunki europejskie to bardzo dużo. Mocno zróżnicowana majątkowo, która nic nie posiadała, tak zwana gołota, albo posiadała dość duże majątki. Natomiast każdy szlachcic miał prawo uczestniczyć w sejmiku, miał prawo zabierać głos, miał prawo być wybranym, a potem, jak wiemy, miał prawo wybierać króla, nawet kandydować. Więc tutaj jakiegoś takiego spisanego urzędowo dokumentu nie było, natomiast tradycja od początku mówiła, że do życia sejmikowego i sejmowego uprawniona jest szlachta i tylko szlachta.
Ma pan swój ulubiony rok w historii Polski, kiedy Polska była najpotężniejsza, najpiękniejsza i najwspanialsza?
No to chyba jest, nie będę oryginalny, to jest 1569 rok, to jest rzeczywiście pewna, czyli Unia Lubelska, ta Unia Realna Polski z Litwą. Ale to jest też pewne takie zwieńczenie takiego wielkiego dzieła reformy Rzeczpospolitej, bo trzeba pamiętać, że ta Unia była jednym z wielu przedsięwzięć reformatorskich, które wtedy szlachta polska forsowała, dokonywała w Rzeczpospolitej. To był tak zwany ruch egzekucji praw i dóbr. I wbrew takim utartym opiniom, że szlachta to była taka warstwa bardzo egoistycznie myśląca, ona wtedy pokazała, że jednak bardzo myśli, no, mówiąc dzisiejszym językiem, propaństwowo. I ta Unia, która stworzyła tą Rzeczpospolitą obojga narodów, była rzeczywiście takim pięknym zwieńczeniem tego całego procesu.
Patrzę na to pana dzieło, czyli Wielką Historię Polski. Ostatni rozdział to jest Wielki Przełom Polityczny 2015 roku i co dzisiaj po ponad dwóch latach tego wielkiego, tego przełomu pan myśli o dobrej zmianie?
No dobra zmiana, ale może wydaje się, że w wielu przypadkach zbyt wolna, albo w niektórych przypadkach może można powiedzieć niekoniecznie taka dobra, jak mogłaby być. Ja oczywiście tutaj ciągle mówię o swoim podwórku, czyli o tej procedowanej ustawie, nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, o nauce. Ja przychylałem się i przychylam do głosu tych, którzy są, mówiąc delikatnie, bardzo sceptyczni wobec tej ustawy. z różnych przyczyn, także mi najbliższa jest ta przyczyna, ten motyw, który wskazuje na to, że ta ustawa no, jednak nie będzie służyć podnoszeniu standardów naukowych, a taki paradygmat, że nauka ma koniecznie współpracować z przemysłem, jest oczywiście słuszne dla nauk politechnicznych, ale niekoniecznie, nie wiem, dla filozofii, teologii, czy nawet historii, którą ja reprezentuję, więc... zawsze też można zadać sobie pytanie, a co by było, gdyby było inaczej? Gdyby jednak te dwie elekcje w 2015 roku, czyli wybory prezydenckie i wybory parlamentarne wygrali ci, którzy no, za to 8 lat już rządzili. Jakby to było dalej? Więc tutaj nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, że dobrze by nie było, więc już jak gdyby sam fakt zmiany politycznej na tych najwyższych szczeblach państwa z perspektywy czasu, z perspektywy tych 3 lat to już jest korzyść. Jak mówi klasyk, plus dodatnie.
A prezydent Rzeczpospolitej dostaje plusy dodatnie?
Ja myślę, że generalnie tak, że prezydentura, obecna prezydentura jest zwłaszcza jeżeli porównamy to z poprzednikami, z bezpośrednim poprzednikiem pana prezydenta Andrzeja Dudy, no można powiedzieć, że na łatwo, prawda, no bo jakie tło, ale generalnie ja pozytywnie oceniam prezydenturę obecnej głowy państwa, aczkolwiek to nie oznacza, że nie wolno nie widzieć tych wyzwań, które stoją obecnie przed prezydentem, bo jednak wydaje mi się, że chyba jednak będzie rosnąca rola, czy powinna być dość duża rola pana prezydenta, gdy chodzi o kwestie polityki zagranicznej.
I ustawy 447.
Także tej ustawy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że podczas naszej drogi, bo wybieramy się oczywiście w czasie wakacji, będzie podróż do źródeł. Tym razem będziemy chcieli wzdłuż Warty przejechać Polskę i po drodze będziemy przejeżdżać koło miejsca zamieszkania pana profesora i mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli osobiście się spotkać i porozmawiać.
Bardzo się cieszę i rzeczywiście to krzepiące jest, że wzdłuż Warty to nie ominie pan Poznania.
Profesor Grzegorz Kucharczyk był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:28. Taka piosenka, która nie jest komentarzem do niczego, a po prostu piosenką. Zespół Iwona. A gościem Poranka Wnet jest słuchacz Poranku Wnet, pan Andrzej Janowicz, ojciec niepełnosprawnego dziecka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Podkreśliłem ojciec niepełnosprawnego dziecka, bo będziemy rozmawiać o proteście, który od tygodnia trwa w polskim parlamencie. Protestują rodzice dzieci niepełnosprawnych. Co pan o tym proteście sądzi?
Tak. Jestem ojcem dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym. Czyli jestem w tej grupie 285 tysięcy osób, w imieniu których ten protest się w tym momencie w Sejmie toczy. Jestem także państwa słuchaczem, dlatego tu jestem, ale mam dość neutralny stosunek do tego protestu, ponieważ ja jako były UPR-owiec, liberalny konserwatysta, nie korzystam ze środków publicznych. Ale znam to towarzystwo i wiem, jak temu środowisku jest ciężko, więc rozumiem ich problemy.
I jakie są największe problemy? Skąd ten protest z taką siłą wybuchł? Dlaczego?
Wybuchł, chodzi o pieniądze i chodzi o utrzymanie tych dzieci. Wydaje się, że oczekiwania, które mają matki tych dzieci, no, nie są wygórowane. To jest, oczekują minimum renty socjalnej w wysokości 1000 zł, o podwyższeniu o 100 zł i to zdaje się otrzymały już, a dodatkowo oczekują 500 zł na rehabilitację dzieci dodatkowo.
I ktoś podliczył, ile to by kosztowało budżet państwa?
Według mnie to kosztuje 1,7 miliarda. 285 tysięcy osób razy 500 zł razy 12 miesięcy. Mówimy o kwocie poniżej 2 miliardów złotych. Rząd mówi o 10 miliardach złotych. Oznacza to, że mówi gdzieś około 1,2 miliona osób więcej, czyli łączy osoby niepełnosprawne od urodzenia z osobami, które nabyły niepełnosprawność w wieku dorosłym.
Bo mówi o tym, że gdyby wprowadzić takie prawo, które mówi o niepełnosprawnych, no to trzeba by było objąć wszystkich niepełnosprawnych taką samą opieką, bo rodzic, którego, nie wiem, dziecko uległo wypadkowi i jest niepełnosprawne na skutek wypadku, ma te same kłopoty, co rodzic dziecka, które urodziło się niepełnosprawne.
Tak, tak podchodzi rząd. Ja uważam, że tak równo można by nie podchodzić, dlatego że to jest wyjątkowo poszkodowana grupa niepełnosprawni od urodzenia w stopniu znacznym, bo to trzeba tak powiedzieć, że są to osoby, które no nie mogą samodzielnie funkcjonować od pierwszych dni życia. Nie można ich samemu zostawić, trzeba się nimi opiekować, więc I także trzeba podkreślić, że jeżeli rodzi się takie dziecko, to niestety statystyki mówią, że w 60% mężczyźni zostawiają takie rodziny i te kobiety są same. Więc taki człowiek, który jest niepełnosprawny od urodzenia, no naprawdę ma dużo, dużo ciężej i uważam, że nie za bardzo można porównywać do osoby dorosłej, która nabyła tą niepełnosprawność później. Bo z całym wyobraźmy sobie sytuację, panie redaktorze, że pan czy ja teraz ulegamy wypadkowi i jesteśmy w stanie ciężkim, nogi połamane, nie możemy funkcjonować, nie możemy pracować, ale jednak coś nabyliśmy. Jesteśmy na innym etapie życia. Być może mamy mieszkanie, mamy kochającą rodzinę, a te osoby od początku mają bardzo ciężko.
A jeżeli same kobiety, jak pan powiedział, w 60% przypadków same kobiety wychowują te dzieci, to też kobieta musi poświęcić, matka musi poświęcić cały dzień dziecku, czy więc nie może pracować. Takie sytuacje są bardzo częste.
Tak, ale to nie mówimy teraz o tych postulatach, bo te postulaty w 2014 roku zostały wywalczone za rządów jeszcze poprzedniej koalicji i ta matka w tym momencie ma jakieś środki, to zdaje się jest 1400 zł, ale tak jak powiedziałem, ja nie korzystam z tych środków, więc nie do końca wiem.
Obserwuje pan też postawę rządu i negocjatorów ze strony rządowej i relacje między rządzącymi a protestem i co pan o tej relacji sądzi?
Znaczy, no, ja jestem zdziwiony, że tak to się potoczyło, bo to się mogło potoczyć zupełnie, uważam, inaczej i wręcz jestem załamany, że tak się sprawa potoczyła. Ja bym chciał podkreślić, że ja jestem głęboko przekonany, że to nie jest protest polityczny. I też dlatego tu jestem, żeby to chyba w ten sposób także naświetlić, bo panie, które protestują, według mnie, no to jest elektorat PiS-u i głosowały na PiS. Co więcej, powiem, że ja mam takie przeświadczenie, że w ogóle obecny układ polityczny być może na zasadzie efektu motyla został, panie, które tutaj protestują i protestowały w 2014 roku, no wpłynęły na wynik wyborczy. Dlatego, że mówimy o około 280 tysiącach osób, mówimy o tym samym proteście, który był w 2014, a tak naprawdę te panie protestują już od kilkunastu lat. I PiS obiecał, że spełni te kilka postulatów i przez ostatnie 3 lata nic się nie wydarzyło. Były wyjazdy na jakieś podstoliki, były jakieś negocjacje, jakaś ustawa została stworzona i to chyba leży w jakiejś szufladzie. No i wybuchło.
Czyli była obietnica i nie ma realizacji tej obietnicy.
Tak, była obietnica, były wyjazdy, podstoliki, prace nad ustawami i nic z tego nie wyszło. W końcu wybuchło.
Powiedział pan, że jest pan przekonany, że nie jest to protest polityczny, ale dobiegają takie głosy chyba spod parlamentu przy ulicy Wiejskiej. To są głosy, które mówią, musimy obalić ten rząd.
Wie pan, no, teraz wprowadziła do Sejmu tą grupę posłanka Partii Nowoczesna, ale 4 lata temu wprowadził poseł Mularczyk z PiS-u czy Solidarnej Polski. Więc to już pokazuje, że to nie jest protest polityczny, a te panie, jakby diabeł wprowadził, też by weszły. Więc to naprawdę nie ma znaczenia. A teraz, że inne partie polityczne się przylepiają do tego i próbują uzyskać jakąś korzyść polityczną, no to jest to naturalne. Taka jest rola polityków.
Ale w ogóle to jest problem, który pana zdaniem można rozwiązać?
Ja uważam, że na pewno można rozwiązać. Jak obserwowałem go, to się byłem zdziwiony, że w pewnym momencie, chyba ze względów emocjonalnych, on nie został rozwiązany. Może jedna strona myśli, że to jest protest polityczny, a może druga strona czuje się poszkodowana i oszukana. Chyba brakuje jakiegoś mediatora, który mógłby te strony w jakiś sposób pogodzić. Ja uważam, że mowa o pieniądzach, bo ja rozumiem, że jeżeli byśmy teraz potraktowali wszystkich niepełnosprawnych tak samo, to rzeczywiście budżet mógłby tego nie wytrzymać. Ale mówimy o dość wąskiej grupie, no wyjątkowo ciężko poszkodowanych ludzi.
Którym oczywiście trzeba pomóc, pamiętając o tym, że to wszystko gdzieś... No dobrze, obciąża. To wiadomo, że obciąża budżet państwa, że 2 miliardy złotych wydaje się, że to może nie jest bardzo dużo, ale to jednak jest jakaś kwota, prawda? Coś to jest.
Oczywiście, ale być może można negocjować, być może można rozpocząć to z kolejnym rokiem budżetowym, być może można tą kwotę obniżyć, być może można uwierzyć, że może pracujmy teraz nad tymi najbardziej poszkodowanymi, a o reszcie osób niepełnosprawnych może pomyślmy w przyszłym roku, w kolejnych. Także dobrze by było ten protest w jakiś sposób wygasić, bo politycznie on bardzo źle wygląda.
Tym bardziej, że w Sejmie jest ustawa, która ma chronić dziecko od poczęcia. Oczywiście też dzieci, o których rodzice wiedzą, że urodzą się niepełnosprawne.
Tak jest.
To trzeba zaprojektować. Państwo, jak chce to zrobić i posłowie chcą to zrobić, to muszą wiedzieć, jakie konsekwencje ponosi matka, ojciec, rodzice tego dziecka, jak im pomóc. Powinni to wiedzieć w pierwszej kolejności.
No też tak myślę.
A tego nie, ale tego jakby nie robią, nie myślą, bo powiedział pan, że w 2014 roku te postulaty, które teraz są, leżały na stole i...
W 2014 roku protest został pozytywnie zakończony. Czyli dzieci do lat 18 są zabezpieczone i rodzice też są zabezpieczeni. Dzieci, które zaczynają być dorosłe, nadal są dziećmi, bo nadal się do końca życia się trzeba nimi opiekować. Ale one już tracą możliwość łatwiejszej rehabilitacji, która jest. Nie ma już 500+, a potrzeby są cały czas takie same. To nadal będą dzieci do końca swoich dni.
A 500+ też w tym wypadku pomogło przecież wszystkim rodzinom. A co pan sądzi o historii związanej z Elfie Evansem?
Trudna sprawa. Znaczy, ja uważam, że podtrzymywanie życia... Nawet Jan Paweł II powiedział, że sztucznie podtrzymywać swojego życia nie chce. Ale to jest co innego jest sztuczne podtrzymywanie życia, a co innego jest odłączenie w ogóle od podawania pokarmu. Więc uważam, że Anglia idzie w złym kierunku, na pewno.
Bardzo serdecznie dziękuję za telefon wczorajszy i za dzisiejszą rozmowę. Andrzej Janowicz, ma pan nadzieję, że dzisiaj ten protest zostanie zakończony? Są jakieś przesłanki, żeby być optymistą na dziś?
Ja tego nie wiem, aczkolwiek ze swojej strony mogę zrobić absolutnie wszystko, żeby jednej i drugiej stronie może tak naświetlić sprawę, żeby nie było tych emocji, bo zwłaszcza tam są chyba negatywne emocje. I zwłaszcza
może... A zna pan osoby, które protestują?
Znam. Znaczy... Panią Hartwig, no to chyba cała Polska zna w tej chwili.
Tylko cała Polska zna ją ze środków masowego przekazu. Co innego znać, a co innego znać.
Oczywiście, oczywiście.
A pan zna nie z telewizji,
tak,
widziałem. Nie z internetu, tylko tak, zna pan...
Tak, widziałem się z panią Hartwig, tak, rozmawiam. No jesteśmy, mamy takie same problemy, prawda, więc znamy się i uważam, że no, sprawa jest do załatwienia. Znaczy ja uważam, że sprawa powinna być załatwiona i powinniśmy zrobić absolutnie wszystko. Także z politycznego punktu widzenia, także żeby ta dobra zmiana nadal trwała, żeby wygasić ten protest, a mówię, a to pieniądze wydaje mi się nie są takie wielkie, tak na to trzeba spojrzeć.
A pan jest przedsiębiorcą?
Ja jestem przedsiębiorcą, ja sam utrzymuję swoją rodzinę, sam rehabilituję, znaczy sam ułożę na rehabilitację swojego dziecka, a to kwoty są dużo większe. No ja mniej więcej 5000 miesięcznie płacę za rehabilitację, za pedagoga, logopedę, biofeedback, mikropolaryzację oraz fizyczną rehabilitację. To są kwoty potworne. Jeżeli ktoś nie ma własnej firmy, nie zarabia dużo, no to po prostu nie jest w stanie się tego. Więc ta kwota 500 zł na rehabilitację uważam jest kwotą dość skromną. No ale wiadomo, że nie można żądać więcej.
Jakie, jeśli można zapytać, jakie przedsiębiorstwo pan prowadzi?
Jestem traderem, sprzedaję opakowania między innymi oraz staram się jakiekolwiek przedsięwzięcia robić, bo moja królewna jest drogą królewną, więc muszę zapewnić jej byt.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A z punktu widzenia człowieka, który był kiedyś w UPR-ze, jak wygląda dobra zmiana?
Dla mnie pozytywnie.
Andrzej Janowicz, słuchacz Poranku Wnet, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:45. Za chwilę połączymy się z Piotrem Witem. I może zanim połączymy się z Piotrem Witem, to odpowiednio do tej korespondencji z Francji się nastroimy i posłuchamy, co powiedział prezydent Macron i w jaki sposób powiedział prezydent Macron wczoraj w parlamencie, w Kongresie Amerykańskim. Co powiedział prezydent Francji w Kongresie Amerykańskim?
If you ask me, I do not share the fascination for new strong powers, the abandonment of freedom and the illusion of nationalism.